Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Którą to mamy godzinę? To już po 18. Nie, to nie pomyłka. U nas jest po 12, a u naszego gościa w Singapurze mamy już o 6 godzin później. Piotr Parzymies, biolog, autor książki Historia Pandy Wielkiej, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry tobie, dzień dobry wszystkim.
Dlaczego Singapur? Już wyjaśniam to za sprawą żony Piotra, która jest Chinką i chyba z tej miłości przyszła też miłość do pand i pomysł na książkę.
We wrześniu 2020 trzeciego roku, wtedy właśnie ze swoją ówczesną dziewczyną, teraz żoną Chinką Jing, przygotowałem się do swojej pierwszej podróży do Chin. Uznałem, że zakupię jedną książkę o chińskim zwierzęciu. No i traf chciał, że w moje ręce dotarła książka amerykańskiej historyczki Eleny Songster o tym, jak panda wielka stała się symbolem Chin podczas chińskiej rewolucji kulturalnej. No i bardzo mnie to zaciekawiło. Potem podczas tej podróży pojechaliśmy do prowincji Sichuan, która jest stolicą pand. Jest tam 1400 osobników z 1900 na wolności. Bardzo się wtedy zafascynowałem tymi zwierzętami. Połączyłem tutaj swoje pasje, czyli biologię, bo właśnie kończę doktorat z biologii. Będę się bronił na początku listopada. No i z miłością do Chin, do państwa środka, o którym naprawdę dużo czytałem. No i tak powstała książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać.
O pandach za moment, ale co ty teraz robisz w tym Singapurze, panie biologu molekularny?
Tak, trafiłem, że tak powiem, rodzinnie, bo to tak jak mówiłem, mam żonę Chinkę, poznaliśmy się w Londynie, gdzie studiowałem, gdzie właśnie robiłem i robię doktorat, no ale ona pewnego dnia otrzymała ofertę pracy w Singapurze, pracuje w sektorze finansowym, więc to tak jakby ona tutaj raczej dba o finanse domowe. No ja lubię podróże, lubię wyzwania, więc uznałem, że podążę za nią, więc jestem tutaj już mniej więcej od roku, a w tym czasie pisałem książkę, ale też pisałem rozprawę doktorską. No mam nadzieję, że jak już uda mi się obronić doktorat, to znajdę pracę w jakimś laboratorium biologicznym w Singapurze, bo bardzo bym chciał.
Jest jeszcze inny wątek rodzinny związany z pandami i nauką o nich. Słuchając twojej historii, można powiedzieć, że to nie przypadek, że powstała ta książka.
Byłem w Chinach u żony, to jest prowincja Shandong na północy. No i tam traf chciał, że na obiedzie rodzinnym okazało się, że kuzynka żony jest dobrą znajomą chińskiego, jednego z chińskich badaczy, który ma własną organizację ekologiczną, która właśnie zajmuje się pandami, więc tak życie podsuwało jeszcze parę możliwości. Skorzystałem z niej, no i udało mi się właśnie zdobyć kontakt, tak powiem, z pierwszej ręki do osoby badającej pandy na co dzień, więc to książka powstawała etapami, ale z tego końcowej wersji jestem naprawdę bardzo zadowolony.
Podobno w Polsce do tej pory nie było książki o pandach i ich biologii. Generalnie te zwierzęta żyją bardziej w naszym wyobrażeniu, po prostu wiemy, że są takie zwierzaki wyglądające jak maskotki i to właściwie tyle.
Nawet na całym świecie książek o pandach nie ma aż tak dużo, bo to w pozycji anglojęzycznych to tak, no, wydaje mi się, że mam naprawdę dobre 90% wszystkich, wszystkich takich poważnych naukowych, które powstały, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie kolorowanki, wiesz, dla dzieci powiedzmy w wieku 5-6 lat, no to takich to są tysiące, ale mi chodzi o pozycje naukowe, to wydaje mi się, że naprawdę nie więcej niż 50-60. Ja w swojej kolekcji mam, wydaje mi się, właśnie koło 50. No w Polsce takiej książki jeszcze nie było, co mi, muszę przyznać, bardzo zdziwiło, bo wydaje mi się, że Polacy naprawdę tę pandę lubią. Książka wywołała zainteresowanie, więc też widzę, że jest tutaj siatka osób, które się pandą interesują. Mamy nawet grupę swoją na Facebooku Pandy Wielkie Polscy Fani, więc jakoś to zaczyna się rozkręcać, no ale bardzo cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę.
To, co mnie zaskoczyło w twojej książce, to informacja, że pandy pojawiły się w masowej wyobraźni świata zachodniego, tak to nazwijmy, dopiero w latach 50. ubiegłego wieku. Wcześniej raczej powszechnie ich nie znano. W Chinach też wcześniej do pand nie przywiązywano większej wagi, a sam gatunek został odkryty dla nauki zaledwie 150 lat temu.
Panda wielka w chińskich starożytnych tekstach i malarstwie nie funkcjonuje praktycznie w ogóle. Jeżeli chodzi o malarstwo, to nie ma ani jednego obrazu sprzed lat 60. czy 50. i 60. XX wieku, które przedstawiałyby pandę wielką. Tak na dobrą sprawę, odkrycie w świecie zachodnim zachodnim i chińskim, bo to Chińczycy nie do końca lubią się do tego przyznawać, ale to właśnie cudzoziemcy jako pierwsi poznali się na pandzie, więc był to rok 1869, francuski misjonarz Armand David właśnie w Syczuanie, w powiecie Baoxing, napotkał w domu właściciela ziemskiego na, przepraszam, samą skórę pandy wielkiej. Następnie lokalni myśliwi zdobyli dla niego jeszcze trochę martwych osobników, więc mógł on przesłać szkielet i skórę do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. To doprowadziło do pewnego zainteresowania, no ale mimo wszystko panda jest tak nieśmiała i taka skryta. Prowadzi leniwy tryb życia, bo to badania wykazały, że pandy wielkie pokonują w ciągu dnia jedynie około 400 metrów, więc ten postęp w poznawaniu pand szedł dość powoli. Tutaj tak już mówiąc skrótowo, to w książce jest o wiele dokładniej wytłumaczone. Kolejna ważna data to 1914 rok, wtedy Niemiec Hugo Weigold jako pierwszy cudzoziemiec trzymał w rękach żywą pandę wielką, która niestety zmarła po paru dniach. Następnie rok 1929, Amerykanie, bracia Roosevelt, synowie prezydenta Theodora Roosevelta, jako pierwsi biali ludzie, jak to sami powiedzieli, zapolowali na pandę wielką. No, rozpoczęło to pewnego rodzaju trend polegający na tym, że szanowane instytucje naukowe wysyłały badaczy i podróżników do Chin właśnie w celu upolowania pandy. To było między innymi Muzeum Historii Naturalnej w Chicago, ale też w Filadelfii. No ale cały czas ta żywa panda wielka pozostawała, że jak powiem, nieuchwytna. To dopiero rok 1936 i bardzo, bardzo niezwykła postać, amerykańska projektantka mody Ruth Harkness, która zdobyła wówczas w Syczuanie pandę Sulin, przetransportowała ją żywą do ogrodu zoologicznego Brookfield Zoo w Chicago. No i rozpoczęło to amerykański, ale także światowy szał na pandy, czyli jak to Amerykanie lubią nazywać, pandamonium. Potem już za czasów Chińskiej Republiki Ludowej panda zaczęła wyrastać na symbol Chin. No ale tak jak mówisz, cały czas o pandzie nie wiedziano aż tak dużo. Tutaj, że tak powiem, przełom, bo teraz już wiemy jednak nieco więcej, to są lata 80. i 90. Wtedy to miał miejsce wspólny projekt WWF i rządu chińskiego pod przewodnictwem Amerykanina George'a Schallera, ale także Chińczyka Hu Jintao. No i dzięki temu wiemy nieco więcej. Tutaj już na koniec tej mojej wypowiedzi jeszcze powiem, że do pewnego czasu dużym wyzwaniem było rozmnażanie pand wielkich w niewoli. Tutaj w pewnym momencie rozmnażało się tylko 30% osobników, a z kolei 60% narodzonych młodych umierało w ciągu pierwszych dni, więc też były prowadzone w tym kierunku badania pod koniec lat 90. Właśnie to zawsze mnie śmieszy, jak o tym opowiadam, że próbowano sobie poradzić z tym problemem, z rozmnażaniem pand w dość niekonwencjonalny sposób, czyli między innymi podawano pandom Viagrę, wzmacniano także ich kończyny tylne, żeby pomóc w samym akcie prokreacji, że tak powiem. Na koniec jeszcze takie najbardziej według mnie specyficzne rozwiązanie, czyli puszczano pandom wielkim prywatne seanse filmów erotycznych, że tak powiem eufemistycznie, no ale faktycznie zwierzę to cały czas jest pewnego rodzaju zagadką, a obraz, który przekazują nam filmiki w ogrodach zoologicznych, no nie jest do końca prawdziwy.
Panda to maskotka, a nie zwierzę. Maskotki są przeznaczone dla dzieci. Nie powinny miewać aktów prokreacyjnych. Być może w tym tkwi szkopuł. No tak pół żartem, pół serio, a panda wydaje się być generalnie jakimś wybrykiem natury.
Istnieje takie przekonanie, że panda to jest w ogóle ewolucyjna ślepa uliczka, jak to się nazywa, czyli bez naszej pomocy jest skazana na wyginięcie. No, przeświadczenie to niestety umacniają różne śmieszne filmiki z ogrodów zoologicznych, które pokazują na przykład turlające się pandy, ale też zarzuca się pandzie, że tak powiem w cudzysłowie, jej bambusową dietę, czy też mały rozmiar potomstwa, wolne dojrzewanie. No ale rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Pandy wielkie radzą sobie naprawdę nieźle na wolności, jeżeli zostawi się je w spokoju. Pokazuje to wiek XXI, kiedy faktycznie te rozmiary populacji rosną, a i tak panda wielka w Chinach poradziła sobie lepiej od kilku innych charyzmatycznych gatunków zwierząt, jak na przykład tygrysów czy słoni, które kiedyś naprawdę spotykane były na wielu obszarach Chin. Teraz to są dosłownie skrawki. Jeżeli chodzi o słonie, to jest tylko południowa prowincja Yunnan. Tygrysy głównie na północy, więc pandy mogą być postrzegane jako pewnego rodzaju specyficzne zwierzęta, że tak powiem specyficzne, zajmujące specyficzną niszę, ale są do niej przystosowane naprawdę nieźle. No i jej przyszłość, jeżeli pozwolimy jej spokojnie odrodzić tę populację, no to rysuje się naprawdę w całkiem jasnych barwach.
Na wolności żyje zaledwie około tam 2000 pand. Jak właściwie żyje panda? Leniwie siedzi w krzakach i je pędy bambusa. No i to właściwie wszystko?
Życie pand to faktycznie aktywne to ono nie jest. Panda przez kilkanaście godzin dziennie musi jeść bambus, który jest bardzo mało kalorycznym pożywieniem. Może go spożywać nawet do 40 kg dziennie. No a przez pozostały czas zazwyczaj odpoczywa, śpi. No wiąże się to wszystko właśnie z tą dietą bambusową. 98% jej diety to są właśnie bambusy. Musi cały czas pożywiać się tym bambusem. Też ma w związku z tym pewne ciekawe przystosowania, jak na przykład przedłużenie kości nadgarstka, tak zwany szósty palec, który pomaga jej w przytrzymywaniu pędów bambusa, ale też bardzo, bardzo masywną czaszkę, bardzo silne mięśnie służące do przeżuwania pokarmu, dzięki czemu też ma ten taki śmieszny kształt pyska, okrągły, co jest jedną z cech, za które tak lubimy pandy. Jeszcze jedną z cech tak bardzo przez nas podziwianych jest ten leniwy tryb życia. No i pewna, że nie chcę tutaj pandy krytykować, ale może lekka, że tak powiem, głupota, no panda wielka jako przystosowanie do tej niskokalorycznej diety, rozmiar niektórych organów energochłonnych, tak jak na przykład mózgu czy nerek, jest mniejszy o 20-30% niż średnia wartość u ssaków tych samych rozmiarów. I tak jeszcze na koniec dodam, że według mnie to właśnie ta bambusowa dieta stoi za sukcesem pandy, no bo tak jak powiedziałem, masywna czaszka, śmieszna buzia to jest właśnie tego, że tak powiem, następstwem, ale też nie zapada w sen zimowy, nie hibernuje, co spowodowane jest właśnie tym, że nie jest w stanie zgromadzić wystarczającej ilości zapasów tłuszczu, składników odżywczych. Jest aktywna przez cały rok. No, jest jeszcze populacja pand z gór Qing, to jest prowincja Shaanxi na północ od Syczuanu, prowincja znana m.in. z terakotowej armii, i jest tam populacja pand uznawana przez niektórych za podgatunek, która nie jest biało-czarna, a biało-brązowa, więc taka mała ciekawostka.
I tak ciekawostka za ciekawostką. Piotr Parzymiec, biolog molekularny, autor książki Historia Pandy Wielkiej, był naszym gościem w dalekim Singapurze. A na zakończenie, gdzie w najbliższej okolicy można zobaczyć pandy?
No więc teraz, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć pandę, no to ja oczywiście najbardziej polecam Chiny. Jest to stolica pand, więc można naprawdę natrafić na wiele ciekawych materiałów, ale w Europie też spotkamy je w wielu ogrodach zoologicznych. Najbliższym jest ogród zoologiczny w Berlinie, ale w Wiedniu, we Francji. Były na pewno też historycznie w Hiszpanii, więc w Europie, jeżeli ktoś się interesuje pandami, to ma naprawdę sporo ogrodów zoologicznych do wyboru.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.